Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Soleciński, witam Państwa. Dziś chciałbym na godzinę zabrać Państwa daleko z Polski i opowiedzieć historię właściwie całego kraju, ale też trochę pewnie opowiedzieć o jego współczesności. Porozmawiamy o Pakistanie. Muszę powiedzieć, że przygotowując się do tej audycji zacząłem się dowiadywać rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Mój gość, profesor Rafał Ożarowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.
Dzień dobry.
No to w takim razie, jak Pan gościł ostatnio w Pakistanie, to miał Pan takie wrażenie, że to wszystko, co pan o Pakistanie wie, ułożyło się w pewną całość z tym, co pan zobaczył?
No, trudno powiedzieć. Przede wszystkim byłem tam niezbyt długi czas, żeby ten kraj w całości zobaczyć, natomiast widziałem jego wycinek. Na pewno jest to państwo znacznie mniej znane niż wiele innych państw bliskowschodnich, czy nawet Azji Południowej w Polsce. Myślę, że Pakistan raczej jest takim podmiotem, który jest, czy znajduje się raczej w sferze wyobrażeń zwykłego Polaka i jest to kraj niesamowicie ciekawy, interesujący, natomiast też mający swoje liczne problemy i dylematy, które od początku jego istnienia tam występują.
No właśnie, to jest taka sytuacja, że my o tym Pakistanie, myślę, że przypominaliśmy sobie wtedy, kiedy w kolejne fazy wchodził kryzys afgański, zarówno w tę fazę dawną, czyli tę wojnę z okupacją Armii Czerwonej w latach 70. i 80., jak i wtedy, kiedy doszło do amerykańskiej, a potem międzynarodowej interwencji w Afganistanie. Ten Pakistan się tam pojawiał, jako zarówno miejsce, z którego bazowały te siły, które zwalczały poszczególne obozy w tym Pakistanie, jak i też jako taki element pewnego niepokoju i takiej politycznej enigmy, czyli mówiąc najkrócej, obszar, na którym się wszystko może zdarzyć, łącznie z tym, że jest to kraj, w którym władze zwalczają terroryzm i walczą z Al-Kaidą, a równocześnie w tym kraju może przywódca Al-Kaidy spokojnie przez wiele lat mieszkać.
Dokładnie. Pakistan w tej historii współczesnej związanej bezpośrednio z Afganistanem, powiedzmy w zasadzie od lat 80. jest takim państwem frontowym. Do dnia dzisiejszego odgrywa kluczową rolę, ale jest to związek spowodowany tym, że Pakistan z powodów etnicznych jest immanentnie trwale związany z Afganistanem. Między innymi chodzi o plemię Pusztunów, bo trzeba powiedzieć, że to jest plemię, które liczy sobie kilkadziesiąt, 40, około milionów osób. To jest ogromny potencjał ludnościowy, i ono zamieszkuje przecież południowo-wschodni Pakistan, jak i ten północny, południowo-wschodni Afganistan, jak i ten północny Pakistan.
Choć tak naprawdę, jak patrzymy na tę historię, jeśli mielibyśmy ją chronologicznie zacząć, to tak naprawdę tym związkiem, który odgrywał bardzo ważną rolę w kształtowaniu się tego państwa, był ten związek, który ukonstytuowali Brytyjczycy, tworząc swoje Indie. Mówiąc najkrócej, to zdobycze brytyjskie na tym obszarze ukształtowały ogromną polityczną strukturę, w której w skład wchodziły terytoria dzisiejszego Pakistanu, dzisiejszego Bangladeszu, i oczywiście dzisiejszych Indii.
Oczywiście, to była perła w koronie, czyli największe, najbardziej dostatnie, rzekłbym najważniejsze terytorium w całym Imperium Brytyjskim, brytyjskie Indie, które to był rozległy, ogromny obszar przecież obejmujący dzisiejszy Bangladesz, Indie, Pakistan łącznie bez wątpienia Brytyjczycy tak naprawdę można tutaj rzec, wykreowali też tą historię, która zaowocowała powstaniem w pewnym sensie Pakistanu. Gdyby ich tam nie było, to być może to inaczej wszystko by się ułożyło.
To prawda. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę był kreatorem owego podziału i kształtu podziału. Przypomnijmy, że to jest jedna z najbardziej dramatycznych historii, choć pewnie w Polsce mało znanych. Teraz dzięki popkulturze, dzięki pojawiającym się filmom, które ukazują ten dramatyczny moment, kiedy to podjęcie decyzji o podziale tego kraju zaowocowało chyba jedną z najbardziej spektakularnych czystek etnicznych w historii. Ogromną wędrówką ludów i ogromnymi stratami ludnościowymi. Tutaj się szacuje to na 1 milion, 2 miliony ofiar w momencie samego kształtowania się tych dwóch państw.
Tak, dokładnie. To były bardzo trudne wydarzenia dla nowo powstałych państw. Zaraz w 1947 roku, kiedy Brytyjczycy wycofali się z Indii, doszło do podziału Indii brytyjskich na dwa wtedy odrębne państwo. Bangladesz był częścią Pakistanu, chcę przypomnieć. Natomiast ważne jest to, żeby pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy. Idea w ogóle powstania muzułmańskiego osobnego państwa w ramach Indii brytyjskich powstała wcześniej znacznie. Ona się nie pojawiła w 1947 roku nagle, w momencie, kiedy Brytyjczycy opuścili Indię i muzułmanie na tym obszarze stwierdzili, no to my chcemy mieć osobne państwo. Nie. Oni już znacznie wcześniej o tym rozmawiali. Między innymi w Pakistanie do dzisiaj uznawane za jednego z liderów tego państwowości pakistańskiej, Allama Iqbal, teoretyk, myśliciel, filozof wybitny, już w latach 30. można powiedzieć, zaintonował jakby taką kwestię, że muzułmanie na obszarze Indii brytyjskich powinni jednak mieszkać w osobnym państwie. I na początku lat 40., jeszcze gdzie mieliśmy kilka lat dosłownie istnienia brytyjskich Indii, już przyjęto w Lahore właśnie, w Pakistanie, rezolucję taką, że będzie państwo odrębne i ono powinno nazywać się Pakistan. Tam do dziś jest upamiętnienie tego miejsca w Lahore, stoi tak zwana wieża Pakistanu. To jest to miejsce. Także no, należy o tym pamiętać.
Choć ja tutaj jako historyk z odleglejszych czasów chciałbym też, żebyśmy te dwa wątki jakby troszeczkę wytłumaczyli. Mamy do czynienia po pierwsze z kilkoma religiami, które tam funkcjonują. Tutaj przypomnijmy, że to państwo, które gdzieś tam napotkał Aleksander Macedoński, to jest państwo buddyjskie, jeśli możemy w ogóle użyć takiego sformułowania, że wtedy ta religia była dominująca. Mamy hinduistyczne Indie, ale też w kształcie no, wielu podzielonych niewielkich państwek przez długi okres historii i mniej więcej w VIII wieku, czyli bardzo wcześnie, pojawia się na terytorium tego dużego obszaru, tych dużych Indii, islam, który w kilku falach, mówiąc najkrócej, kształtuje te Indie aż do powstania państwa, którego władcy są muzułmanami, czyli państwa, które praktycznie trwało aż do połowy XIX wieku z formalnego punktu widzenia, mimo pojawiającej się już brytyjskiej obecności tam i mimo tego, że ta brytyjska kampania wschodnioindyjska odgrywać zaczyna tam rolę absolutnie podstawową, to z formalnego punktu widzenia dopiero w czasach wielkiego buntu kończy się ta oficjalnie historia muzułmańskich władców Indii, którzy rządzą tymi Indiami z Delhi, czyli z dzisiejszego obszaru Indii. To zupełnie inaczej wygląda, jeśli chodzi o geografię niż współcześnie, bo też i osadnictwo ludności hinduistycznej i muzułmańskiej w Indiach było znacznie bardziej przemieszane, niż to wynika z dzisiejszych granic tych państw.
Tak, dokładnie. To właśnie chodziło o tą kwestię, że mieliśmy bardzo zróżnicowane religijnie, ale także etnicznie też należy pamiętać. To też nie była taka struktura jednolita, prawda? Pamiętajmy, że ten obszar był najechany przez tak zwanych wielkich Mogołów, prawda? Czyli siły mongolskie, które pozostawiły po sobie też wiele różnych historycznych elementów, ale także zostały pewne grupy etniczne, które tam do dzisiaj sobie mieszkają. Religijnie owszem, tak jak pan doktor to stwierdził, no islam, prawda, hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo, ale zoroastrianizm również, czyli uciekinierzy z Persji, no i różne grupy, takie jak Sikhowie na przykład.
To prawda, także... ja przypomnę, że na początku XIX wieku, w okresie tego zamieszania wynikającego z brytyjskiej obecności na obszarach, które pan odwiedził, czyli w obszarze Pakistanu i północnych Indii, powstaje nawet coś, co byśmy nazwali no, niepodległym sikhijskim państwem, które ulega dopiero Brytyjczykom w latach 40. XIX wieku.
Tak, dokładnie. Dokładnie. To jest właśnie ten obszar Pendżabu mniej więcej, który w rzeczywistości nie jest tylko prowincją Pakistanu, bo w rzeczywistości to jest pewna geograficzna nazwa, która rozciąga się od Pakistanu za wschodniego, aż po tę część zachodnio północnych, powiedziałbym tak, Indii. to jest właśnie ten obszar i dzisiaj Pendżab jest podzielony. Dzisiaj w Lahore mówi się, że jesteśmy w Pendżabie, prawda? To jest też prowincja definiowana przez władze pakistańskie jako jeden z trwałych elementów.
Jak patrzymy na geografię, to oczywiście pamiętamy o tym, że cywilizacja ta w Indiach rozwijała się w dwóch wielkich deltach rzek. Na wschodzie i na zachodzie i ta zachodnia rzeka, czyli Indus, który dał nazwę tej krainie, no jest właśnie dzisiaj rzeką, która w dużej części leży w Pakistanie.
Tak, dokładnie. No takie są dzieje, powiedziałbym. Początki były zupełnie niespodziewane, jeśli chodzi o nazwę, natomiast faktycznie tak było, jak pan redaktor wspomina. No dzisiaj Indus jest główną rzeką Pakistanu. No ale to w wyniku podziałów geograficznych potem różnych tak zostało, także niewątpliwie tak to można ocenić.
Gdy patrzymy na tę historię początków Pakistanu, no to mamy do czynienia z takimi dwoma przywódcami, a może nawet kilkoma przywódcami, bo jest oczywiście Nehru, ale też jest gdzieś w tle Gandhi ze swoim pewną wizją tego, aby nie dzielić Indii, prawda? No jest Jinnah, który jest tym symbolem tego twórcy państwa pakistańskiego, choć też na początku wydaje się, że te negocjacje mogły dać zupełnie inny efekt. Pytanie, czy istniała szansa na to, że Indie w tym kształcie, który Brytyjczycy stworzyli, mogły przetrwać jako jedne państwo z owym bardzo silnym podziałem na różnego rodzaju grupy religijne. To oczywiście pytanie.
No właśnie, pytanie, które jest niezwykle trudne, bo jeśli odnosimy się do historii, wiemy, jak ona wyglądała, to musielibyśmy tutaj wejść na taką płaszczyznę spekulacji. Teraz, co by było, gdyby było na zasadzie. Ja myślę, że można tutaj dyskutować oczywiście, ale w mojej opinii raczej szansy nie było na to, ponieważ zanim już doszło do wycofania się Brytyjczyków, jak już wspominałem na początku, ważne autorytety muzułmańskie jednak skłaniały się ku temu, żeby było osobne państwo i nazywało się właśnie Pakistan. Między innymi mówię tutaj o takim pojmowaniu tego przez Muhammada Iqbala, czyli Allama Iqbala, tego duchowego takiego przywódcy muzułmańskiego Pakistanu, jak i oczywiście Jinnah, prawda, który był tym liderem już po śmierci Iqbala jeszcze przed powstaniem Pakistanu. No i te dwie osoby w zasadzie są takimi uznanymi powszechnie twórcami, przywódcami narodowości, kreatorami narodowości państwowości pakistańskiej.
Choć tutaj ważne pytanie, które moim zdaniem za chwilę byśmy próbowali opowiedzieć, bo jak będziemy opowiadali o historii Pakistanu, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tylko islam, bo państwo powstało w przedziwny sposób. Mamy do czynienia z dwoma geograficznie od siebie odległymi obszarami na północy tych wielkich Indii, na wschodzie i na zachodzie, powstaje jedno państwo, ale składające się z dwóch odrębnych terytoriów. Czy tak naprawdę rozpad Pakistanu na ten dzisiejszy Pakistan i na Bangladesz to było coś, co było nieuchronne? Bo okazało się, że religia zbyt słabo łączyła tak naprawdę te dwa obszary.
Przede wszystkim chcę powiedzieć od tego, że Pakistan od samego początku jako państwo, które powstało, zakładał, że na jego obszarze, w jego granicach będą również zamieszkiwać wyznawcy innych religii. No przede wszystkim zwróćmy uwagę na flagę Pakistanu, prawda? Ona jest zielono-biała, czyli duży zielony taki prostokąt i ten biały pasek, prawda? Ten biały pasek właśnie oznacza inne narodowości, inne grupy religijne przede wszystkim. A sam Pakistan, tu też warto pamiętać o tym, Pakistan, czyli kraj czystych, prawda? W języku urdu. Czystych tutaj chodzi nam przede wszystkim o to, czyli czyści religijnie, czyli kraj muzułmański. Ale zakładający również, co jest metaforycznie ujęte we fladze Pakistanu, że jakiś tam odsetek osób no nie będzie muzułmanami, bo siłą rzeczy i tak jest do dzisiaj. I tak było wcześniej. Więc ta flaga odzwierciedla jakby strukturę religijną Pakistanu. Takie było założenie. I to jest, wydaje mi się, takim no, empiryczny dowód potwierdzający na to, że od samego początku założenie było takie, aby nie tworzyć jakiegoś unii religijnego państwa, bo to po prostu w tych uwarunkowaniach było niemożliwe. Można było mieć do czynienia z wieloma migracjami różnorodnymi, ale zawsze jakiś odsetek innych religii pozostanie.
To prawda, no ale wróćmy do tego, do tej historii z jednak Bangladeszem, który jest krajem z całą pewnością złożonym z także muzułmanów, ale okazało się, że co paradoksalne, istnieją bardzo silne różnice polityczne pomiędzy społecznościami i to, że co pewien czas jeszcze w dodatku do tej gry interesów w tworzonym państwie pakistańskim wkraczała armia, która jest ważnym czynnikiem politycznym w tym kraju. Zresztą o tworzeniu tej armii ja chętnie jeszcze kilka rzeczy opowiem, bo co ciekawe jest tutaj bardzo silny polski wątek, bo to polscy oficerowie polskich sił zbrojnych na zachodzie odegrali bardzo ważną rolę w tworzeniu armii Pakistanu po II wojnie światowej, właśnie po 1947 roku. To ta armia jako taki czynnik, który miał być integratorem, no równocześnie okazała się być czynnikiem, który, mówiąc najkrócej, w którymś momencie wyraźnie zdestabilizował relacje pomiędzy ludnością tego Pakistanu właściwego a Bangladeszu, gdzie, co ciekawe, jeśli tylko dochodziło do wyborów, to wygrywały partie znacznie bardziej lewicowe niż właśnie w Pakistanie.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że trzeba byłoby analizę tego rozpocząć od takiej oceny racjonalnej przede wszystkim. No, racjonalna ocena polega na tym, że spójrzmy na mapę po prostu i zobaczmy, gdzie jest Bangladesz, a gdzie jest Pakistan. No, między nimi jest cała przestrzeń terytorialna Indii. To są tysiące kilometrów. Tak naprawdę z punktu widzenia przede wszystkim geograficznego utrzymanie takiego podmiotu w ramach jednej państwowości wydaje się wręcz nieprawdopodobny na dłuższą metę. I moim zdaniem to chyba od samego początku było rozwiązanie chyba raczej tymczasowe, chociaż może o tym nie mówiono w ten sposób, ale no nie dziwię się, że w końcu po prostu Bangladesz się pojawił jako Bangladesz, a nie istniał już jako Pakistan Wschodni. Po drugie, polityczna kwestia, tak, różnice w postrzeganiu formuły państwowej, w pewnych tendencjach ideologicznych. Poza tym też kwestie może nie religijne, no bo islam jest taki sam w Pakistanie, jak i w Bangladeszu. Islam jest taki sam, prawda, za założenia bynajmniej. Natomiast chodzi o też etniczno, kulturowo i cywilizacyjne różnice. Bengal to jest oczywiście Bangladesz, czyli to są Bengalowie, no a Pakistańczycy nie są Bengalami, prawda? Mają inne tradycje, inną kulturę, inną swoją cywilizację, inne uwarunkowania społeczno, też kulturowe, które warunkują ich tożsamość. Oni po prostu tak naprawdę mieli inną tożsamość rzeczywistości, jeśli się przyjrzymy temu. No, na początku to rozwiązanie po prostu było optymalne, a później okazało się,
pierw podział religijny, tak, a potem okazało się, że istnieje też podział polityczny, że pojawia się rzeczywiście zupełnie inny sposób myślenia, zupełnie inny sposób działania, choć rzeczywiście intrygujące jest dla mnie, dlaczego Pakistan ewoluował w stronę wyraźnie prawicowo zachodnich koneksji, gdy tymczasem Bengalczycy wybierali często skrajną lewicę łącznie z tamtejszą partią komunistyczną jako swoich liderów. Ale to jakby zupełnie inna historia i myślę, że za chwilę do niej wrócimy. Porozmawiamy też o roli armii pakistańskiej w historii tego kraju.
Co za historia w Radiu Gdańsk?
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim gościem jest profesor Rafał Żarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o Pakistanie. Rozmawialiśmy o tym, jak to się stało, że te dwie części tego państwa nie pozostały długo w jednym państwie. Znaczy, jednak tam 20 parę lat. Mhm. To ciekawe, że na tę mapę historii niepodległego Bangladeszu nakłada się właściwie nieustanny i permanentny konflikt ze swoim wielkim sąsiadem, jakim są Indie. I to jest chyba tak naprawdę coś, co powinniśmy opowiedzieć, co zresztą bardzo wyraźnie rzutuje na to, w jakim kształcie dzisiaj politycznie znajduje się Pakistan.
Tak, no przede wszystkim tutaj trzeba wymienić konflikt o Kaszmir, prawda? To jest już trwały element od samego początku sporu indyjsko-pakistańskiego.
Gdy mówiliśmy o tym podziale, to ta wytyczność wyznaczenie granic od początku było kontestowane przez obie strony.
Tak, 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 bo to też jest kwestia, którą no, trzeba tutaj może przybliżyć w jakimś takim krótkim zarysie, ponieważ tam rządzili również hinduistyczni przywódcy. Mieliśmy muzułmanów, którzy byli przez nich oczywiście w jakimś stopniu zarządzani, administrowani. No, Pakistan chciał to oczywiście przejąć. Poproszono wtedy o pomoc Indie. No, wojska indyjskie wkroczyły, Pakistan się nie zgodził, nie zaakceptował tej formuły. No i oto dzisiaj ten obszar Kaszmiru, tak zwany Jammu i Kaszmir, prawda, jest podzielony między Indią a Pakistan, no i ta granica jest powiedzmy stricte umowna, ale absolutnie ani jedna, ani druga strona nie akceptuje tego w takiej formie, w jakiej to wygląda.
Ja przypomnę, że ten podział w 1947 roku zawierał w sobie też taki element, który jest dzisiaj trudny sobie do wyobrażenia, dlatego że on trochę przypominał Europę, a właściwie może Niemcy z czasów po pokoju westfalskim, dlatego że mieliśmy tam tych maharadżów, którzy musieli zdecydować o tym, po której stronie granicy się znajdą. I mówiąc najkrócej, mieliśmy też do czynienia z ludźmi, którzy często rządzili ludźmi innej religii niż byli nimi sami. I to było właśnie ten ciekawy wątek dotyczący właśnie Kaszmiru między innymi.
Dokładnie właśnie to miałem na myśli, mówiąc, że przywódcy, nazwijmy to maharadża, bo to jest właściwe określenie, bardzo często wyznawali inną religię niż jego poddani. Także to rodziło już konflikty na samym początku. No, w czasie brytyjskiego imperium ten stan był oczywiście do zaakceptowania wtedy, bo to w sumie Brytyjczycy na zasadzie divide impera rozdzielali pewne role. Natomiast w tym momencie, kiedy już tworzyły się niepodległe państwa, to zaczął być podstawowy, kluczowy problem. No, ten czynnik religijny bardzo łatwo jest też wzniecić jako czynnik, który będzie kreował kolejne, następne konflikty.
Czy pan jest takiego zdania, że Brytyjczycy, dokonując tego podziału, wpisali ten konflikt jakby w to, co się zdarzyło? Część dzisiejszych historyków patrzy na to z tej perspektywy i mówi, że tak naprawdę Brytyjczycy ten konflikt sami wykreowali, czy to była ich tylko i wyłącznie nieudolność w tym dokonywaniu podziału gwałtowność wycofania się z Indii, dominująca w polityce ówczesnej Partii Pracy i tych, którzy decydowali o tym, jak postępować w tym wielkim imperium, które rozpadało się właściwie na oczach.
Ja myślę, że Brytyjczycy tutaj podziału jako takiego nie dokonali, po prostu tak jak z Bliskiego Wschodu, z mandatu palestyńskiego, rzecz biorąc, ewakuowali się niemalże z dnia na dzień. Może trochę upraszczam tą kwestię, no ale tak było, po prostu opuścili Indię jako państwo osłabione po wojnie, które uznało, że ten czas już po prostu się skończył, jeśli chodzi o ich obecność.
Czyli
na
Lord
tym obszarze.
Mountbatten nie był diabłem wcielonym, który tak naprawdę wdrukował ten konflikt jakby w dzieje dwóch krajów, które powstały z tego podziału.
Znaczy ja nie chcę ich wybielać ani usprawiedliwiać Brytyjczyków w tamtym okresie, ponieważ oni też poprzez swoją nieudolność, niewątpliwie polityczną, spowodowali, że gdzieś ten konflikt pakistańsko-indyjski zaognił się i w ogóle zaistniał. Tak naprawdę no, nie było jakiegoś takiego konstruktywnego rozwiązania, które można byłoby wprowadzić, eliminując pewne do pewnego stopnia oczywiście różnice tutaj religijne i pewne polityczne postawy.
No ale przypomnę, że ten konflikt zaowocował kilkoma bardzo gwałtownymi konfliktami zbrojnymi. Mieliśmy wojny, które miały zarówno taki, bym powiedział, jednorazowy efekt, czyli mieliśmy bitwy pancerne toczone na granicach, mieliśmy też takie pełzające wojny, czyli takie wojny patroli trwające wiele lat, kiedy to wokół jakichś niewielkich spornych terytoriów dochodziło do nieustannych właściwie takich przepychanek. A dziś mamy taką sytuację, że mamy dwa państwa dysponujące bronią nuklearną, właściwie cały czas, mówiąc najkrócej, patrzące na siebie jak na wrogów. I właściwie szanse na takie bardzo konsekwentne odprężenie są nieduże, bo przypomnę, że były takie próby, ale nigdy nie dawały one trwałego efektu.
Tak, przede wszystkim były wojny regularne. Co najmniej trzy trzeba tutaj wymienić, ale toczone jeszcze w okresie tak zwanej zimnej wojny. W momencie, kiedy Indie i Pakistan weszły w posiadanie broni atomowej, oczywiście tych wojen już nie było, natomiast trzeba powiedzieć, że do dnia dzisiejszego toczy się tam taki konflikt o bardzo niskiej intensywności. To znaczy, dochodzi do strzelaniny, dochodzi do użycia broni, czy w Kaszmirze, czy na obszarach przygranicznych, no to powoduje cały czas tą taką, takie utrzymywanie się napięcia na dosyć wysokim poziomie. Zresztą no, ja akurat uczestniczyłem tam w konferencji, która była poświęcona też kwestii bezpieczeństwa i kwestiom politycznym. No ten dylemat indyjsko-pakistański jest bardzo żywy i bardzo taki wpisany na trwałe w ogóle we wszelki dyskurs, nawet taki akademicki, ja nie mówię już o politycznym dyskursie. No, moim zdaniem na dzień dzisiejszy, trudno mi powiedzieć, ile musiałoby jeszcze upłynąć lat, prawda, żeby można było zacząć mówić o jakimś wstępnym czy wstępnych krokach do jakiegoś pojednania. No dzisiaj to jest po prostu niemożliwe.
Są no tak, ale to teraz przypomnijmy, że tak naprawdę oba te państwa w tych konfliktach posługiwały się swoimi armiami, których, mówiąc najkrócej, korzenie sięgają armii brytyjskiej w Indiach, czyli brytyjskiej armii Indii, o tak bym to ładnie powiedział. Często to są byli koledzy walczący na polach wojny II światowej, dowódcy jednostek. Przypomnijmy, że Brytyjczycy starali się dowodzić się z wysokiej rangi, ale te niższe stopnie oficerskie już w tym czasie były dla mieszkańców Indii dostępne, a bardzo wielu dzisiejszych, może dzisiejszych to może przesada, ale tych z czasów właśnie konfliktów 47 i lat 50 i 60 to byli ludzie, którzy jednak wciąż się jeszcze znali i byli, no mówiąc najkrócej, dawnymi towarzyszami broni. Czy to w jakikolwiek sposób wpływało na to? Przypomnijmy też, że te konflikty czyniły nieustannie także armię Pakistanu swoistym sędzią w wewnętrznych sprawach. To była główna siła, która co pewien czas, mówiąc najkrócej, narzucała swoją wolę tamtejszym politykom.
Oczywiście, mogli się znać, mogli to być byli koledzy, natomiast rzeczywistość już była inna, prawda? No, koleżeństwo, czy przyjaźń z wojska, jakbyśmy to określili trochę kolokwialnie, może miała pewną w sobie wartość i jakiś duży bagaż wspomnień, ale w momencie, kiedy już były dwa odrębne państwa i trzeba było walczyć o ideę tutaj utrzymania niepodległości, suwerenności w przypadku na przykład Kaszmiru, gdzie te granice były kontestowane, no to już nie miało większego znaczenia, prawda?
Ja przypomnę zresztą, że mówiliśmy o tym, że te konflikty rozgrywały się w okresie zimnej wojny, no to też trzeba przypomnieć, że Pakistan, mówiąc najkrócej, przez kilka pierwszych lat był tym bardziej probrytyjskim elementem tego podziału, a potem z kolei w miarę rozwijania się zimnej wojny wyraźnie wziął stronę Stanów Zjednoczonych i krajów zachodnich w tym wielkim globalnym konflikcie. To był taki moment ważnego wyboru, bo z drugiej strony Indie zaangażowały się w raczej po stronie Związku Radzieckiego i takiego, powiedziałbym, miękkiej przykrywki tego lewicowego świata, czyli taki ruch krajów niezaangażowanych, który był bardzo wyraźny w tym czasie, składający się z grona przywódców państw, które wyzwoliły się spęd kolonializmu.
Dokładnie tak było. Zimna wojna oczywiście wymuszała pewne postawy wśród wszystkich państw na świecie, a zwłaszcza skonfliktowanych, które musiały odnaleźć się w tej rzeczywistości bipolarnej. Pakistan kooperował ze Stanami Zjednoczonymi na dużą skalę w sferze wojskowej, w sferze wywiadu, niewątpliwie. Indie były może nie kooperantem bliskim, ale skłaniały się tutaj ku współpracy ze Związkiem Radzieckim wówczas. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że ta autonomia konfliktu jest bardzo duża, jeśli chodzi o Indię i Pakistan. Upadł świat bipolarny, na konflikt indyjsko-pakistański istnieje sobie dalej w najlepsze aż do teraz i pewnie będzie istniał jeszcze bardzo długo, pomimo różnych zmian zachodzących na świecie. A dzisiaj natomiast trochę się to zaczyna odwracać. Zobaczmy na te kwestie kooperacji. Mówiliśmy o zimnej wojnie, jak to było, prawda? Że Pakistan, USA, Indie ze Związkiem Radzieckim, współpraca na tym polu. Tutaj teraz mamy Pakistan, który skłania się ku Chinom bardzo. To jest bardzo intensywna relacja w tej chwili. Ona ma też podłoże militarne, polityczne, ekonomiczne, a Indie właśnie zmierzają w kierunku Stanów Zjednoczonych. Jest intensywna od pewnego czasu kooperacja wzajemna. Odbyły się wizyty prezydentów USA w Indiach w ostatnim czasie. No, to jest tworzenie takiej przeciwwagi, prawda? Wydaje mi się, że jest pewna zmiana jakościowa, że jeśli mówimy tutaj w kontekście ich historycznym aż do dzisiaj, że Stany Zjednoczone nie do końca chyba mogą liczyć na pełne zaufanie Pakistanu, tak jak to miało miejsce może jeszcze kiedyś, na przykład 20 lat temu, czy 10 lat temu. No sam fakt, że Osama Bin Laden mieszkał niepokojony przez nikogo w miejscowości Abbottabad na północy od Lahori, obok Islamabadu niemalże, no też chyba pokazuje, że ten wywiad pakistański chyba nie do końca był szczery ze Stanami Zjednoczonymi.
No dobrze, no to zaczęliśmy mówić o tej armii pakistańskiej, która jest tym ważnym także czynnikiem politycznym, wykreowała kilku liderów, którzy sprawowali rządy w tym kraju. No ale co ciekawe, ja zresztą dowiedziałem się o tym dopiero w latach 90., kiedy poznałem Romualda Nałęcz-Tymińskiego, weterana polskiej marynarki wojennej, który przyjechał chyba wtedy po raz pierwszy do Polski na taki zjazd polskich oficerów walczących na frontach II wojny światowej w polskiej marynarce wojennej. I dopiero od niego dowiedziałem się, że był kontraktowym oficerem armii, a właściwie floty pakistańskiej w latach 50. Władysław Turowicz, generał lotnictwa pakistańskiego, były polski pilot. Duże grono Polaków, które zaangażowało się w tworzenie sił zbrojnych Pakistanu. To też ciekawe, bo też pokazuje, że szczególnie w tym okresie pierwotnym, to fakt, że pojawiają się tam kontraktowi oficerowie, którzy, no mówiąc najkrócej, nie są wyznania muzułmańskiego, był zupełnie możliwy.
Był możliwy, ponieważ to były początki tworzenia się Armii Pakistanu i jako nowa struktura armia potrzebowała też doświadczonych żołnierzy, doświadczonych dowódców, prawda, którzy mieli bojowe doświadczenie wyniesione jeszcze z II wojny światowej.
Tutaj przypomnijmy, właśnie mówię, że to dyskryminowanie od czasu wielkiego buntu mieszkańców Indii w obejmowaniu funkcji oficerskich było bardzo wyraźne. Tutaj przypomnijmy, że bardzo pomału, dopiero w toku I i II wojny światowej, do owych rang oficerskich dochodzą oficerowie niebrytyjskiego pochodzenia w armii Indii. To jest bardzo ciekawe i to, jakby to powiedzieć, bardzo długo trwało. W związku z tym oni takich doświadczeń nie mieli.
No i to jest odpowiedź na to pytanie w zasadzie, czy na tą kwestię, dlaczego zatrudniali w swoich siłach zbrojnych osoby spoza Pakistanu, które mogły im pomóc zorganizować w ogóle profesjonalne struktury wojskowe. I tak było. Na marginesie jeszcze warto chyba dodać tutaj, że tak jak pan redaktor też wspominał, a wymaga to w sumie, wydaje mi się, potwierdzenia, że wojsko w Pakistanie odgrywało od samego początku, dnia dzisiejszego odgrywa kluczową rolę w kreowaniu w ogóle polityki tego państwa. Tak naprawdę to jest pewna formuła państwa w państwie w rzeczywistości.
Ale czy to jest taki czynnik jak na przykład w tej, bym powiedział, atatürkowskiej Turcji, że to jest pewien czynnik państwowo-twórczy? Ale rozumiem, że bez takiego znaku, na przykład, że jest to wsparcie dla, nie wiem, nieco bardziej świeckiego charakteru, czy też innego charakteru państwa, niż chciałaby większość społeczeństwa.
Ja myślę, że jest to czynnik państwowo-twórczy od samego początku, bo armia tak naprawdę definiuje siłę państwa, prawda? W związku z tym, że istnieje permanentny konflikt z Indiami, no to musimy mieć silną armię gotową do działań wojennych.
No poza tym była to armia, która paradoksalnie istniała dłużej niż to państwo, dlatego że po prostu pułki dawnej armii Indii były istniejącą strukturą, którą można było traktować jako czynnik zastany, prawda? Znaczy odwołanie się do tej tradycji, do munduru, kroju, musztry i tego wszystkiego dawało możliwość, jakby to powiedzieć, zaczęcia budowy tego państwa.
Dokładnie, także no mamy też kolejną odpowiedź na to, dlaczego ta armia była i jest tak ważna w tym państwie. Przecież no nieraz ważni dowódcy wojskowi sprawowali tam kluczowe funkcje państwowe, no między innymi generał Pervez Musharraf, choćby na przykład, prawda? Czy Zulfikar Ali Bhutto na przykład. Generał Zia-ul-Haq przede wszystkim. Także To są jakby odpowiedzi na to pytanie, jaką rolę armia odgrywała w historii Pakistanu, odgrywała i odgrywa nadrzędną rolę. Dzisiaj tak naprawdę bez silnej armii, silnego wywiadu, to państwo no, byłoby w stanie już pewnego upadku, no bo tak naprawdę ta armia też gwarantuje jednak tą poziom bezpieczeństwa w państwie, które jest zagrożone dzisiaj pewną niestabilnością i różnymi radykalnymi formami ruchów terrorystycznych.
Dziś szóste pod względem ludności państwo świata. Jeśli patrzeć na pierwotny kształt terytorialny Pakistanu, to Pakistan i Bangladesz razem to jest trzeci pod względem ludności obszar polityczny świata. To coś oznacza dla współczesnego Pakistanu? To jest po prostu katastrofa demograficzna, czy wzrost znaczenia poprzez to, że są to znacznie bardziej ludne i wpływowe kraje?
Ja myślę, że tak. Pomijając tutaj może Bangladesz, bo jakby nie chcę o nim mówić teraz, to Pakistan niewątpliwie no jest taką małą bombą demograficzną. Ja chcę przypomnieć dane statystyczne. Obecnie mamy 205 milionów ludzi w tym państwie. 10 lat temu było to około 160 kilku milionów, więc przez 10 lat przybyła im cała Polska. No to jest skala wyobrażenia o tej potędze demograficznej azjatyckiej, która dla potencjalnego Europejczyka jest niewyobrażalna wręcz, bo...
I mimo tego, że tak, jakiś tam milion czy półtora miliona w tym samym czasie osiedlił się w Wielkiej Brytanii.
No powiedzmy, więc siłą rzeczy, jeśli my mówimy, że mamy 38 milionów w Polsce, jesteśmy dużym państwem, no to tak w porównaniu do takich państw azjatyckich, no to jesteśmy gdzieś tam ubogim krewnym, jeśli chodzi o wielkość.
Przypomnijmy, że w roku 1947 Polska miała 23 miliony mieszkańców, a ówczesny Pakistan 40, czyli punkt startu był bardziej porównywalny.
No zgadza się, natomiast przyrost naturalny zdecydowanie był innym, na innym poziomie i ten wyznacznik spowodował to, że dzisiaj Pakistan ma ponad 200 milionów ludzi, jest państwem, które proszę sobie wyobrazić, to ma znacznie więcej ludzi niż cała Rosja, prawda? No to już daje do myślenia. Wprawdzie gospodarczo Pakistan się bardzo dobrze rozwija. Ja bym tutaj nie szukał jakichś negatywnych elementów, bo Pakistan przez te ostatnie 10 lat też podwoił swoją wielkość PKB. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to, że podwoił swoją wielkość PKB, w dalszym ciągu jest państwem bardzo ubogim. To PKB per capita to jest tam 1000 ileś dolarów, prawda, na osobę, ale to też wynika z tego, że jest ten ogromny przyrost naturalny.
Ale czy to jest też taki kraj, który, mówiąc najkrócej, jak wiele państw muzułmańskich, ma problem z kapitalizmem? Czyli mówiąc najkrócej, nie wykreował własnego modelu kapitalizmu i trochę jest skazany na to, żeby, no mówiąc najkrócej, szukać i decydować się na ewentualne otwarcie na państwa Zachodu, którego się te państwa z drugiej strony boją.
Na pewno świat muzułmański, poza małymi wyjątkami, bo tutaj trzeba powiedzieć, że mamy coś takiego jak Emiraty Arabskie, jak Katar, państwa bardzo zamożne zresztą też. No Pakistan nie miał tego szczęścia, żeby być państwem bardzo zamożnym.
Nie ma tyle bogactw naturalnych.
Naturalnie, ale też formuła zarządzania w państwie jest no, typowa jakby dla też takich obszarów, nie chcę używać tego słowa, bo to ono jest pejoratywne, trzeci świat, czyli państwa pozaeuropejskie, poza cywilizacją europejską, które mają problem z tym takim efektywnym zarządzaniem, z tym takim good governance, prawda? No i to gdzieś potem w procesie rozwoju wielu dekad po prostu ma swoje uzasadnienie. Z tego powodu wydaje mi się, że Pakistan jest państwem, który zdecydowanie no, nie wypracował stabilności gospodarczego rozwoju w sensie wytworzenia takiej formuły stricte kapitalistycznej. Mam czasami wrażenie, że ten świat muzułmański w wielu aspektach funkcjonuje taka pewna manufaktura i pewne rzemiosło, absolutnie nie obrażając tutaj ani nie ujmując niczego mieszkańcom tego obszaru, ale to wynika też nie tylko z nich samych, że oni nie radzą sobie z rzeczywistością gospodarczą, ale to wynika też przede wszystkim z zarządzania, czyli z centralnego, rządowego, rządowej jakby tutaj roli zarządzania państwem.
No tak, ale pan jest specjalistą od islamu, ma pan wiedzę na ten temat. Czy pan, jak patrzy na ten cały ogromny obszar, zresztą z różną kulturą, bo od krajów arabskich przez Iran z perską, wielotysiącletnią historią, po właśnie Pakistan czy Bangladesz, czy pan myśli sobie, że że to jest jakiś defekt wynikający z religii, która uniemożliwia tak naprawdę stworzenie takiej gospodarki, która jest efektywna. A przecież mamy w tej chwili już co najmniej dwa takie modele, bo z jednej strony mamy ten kapitalizm wywodzący się z liberalizmu zachodnioeuropejskiego, ale mamy też ten państwowy kapitalizm wywodzący się pierw z takich krajów jak, nie wiem, Korea Południowa, a teraz komunistyczne Chiny.
Dokładnie. Teraz właśnie to jest pytanie, które budzi szereg różnych kontrowersji tak naprawdę i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy to islam ma problem z gospodarką wolnorynkową, czy to może jest jakiś przypadek? Powiem tak i nie. Akurat w wielu przypadkach to można powiedzieć, że faktycznie jest coś na rzeczy, ponieważ społeczeństwa muzułmańskie są społeczeństwami bardzo silnie skolektywizowanymi, gdzie nie ma miejsca na jakiś taki indywidualizm. Nie ma takiego też funkcjonowania społecznego, że jak w rodzinie ktoś sobie nie radzi, no to trudno, niech sobie nie radzi, ale ważne, że ja sobie radzę, prawda? To jest moja rodzina, ogranicza się do mnie, ewentualnie mojej żony i dzieci, no może rodziców jeszcze, ale tam bracia, kuzyni, no to powiedzmy, to już jest ich sprawa. No, w islamie trochę inaczej to wygląda. To jesteśmy wielką rodziną i tam wspólnie też dbamy o swoje dobro, prawda? Są pewne zasady społeczne, które są zgodne z religijnymi pryncypiami i ich tak naprawdę eliminacja spowodowałaby rozpad tego kolektywnego
społeczeństwa. No dobrze, ale to przecież ja przepraszam bardzo, wszyscy także z ludzkiego, a nawet chrześcijańskiego punktu widzenia, pewnie też byśmy pochwalali to, żeby być, mówiąc najkrócej, dobrzy dla bliźnich, ale okazuje się, że to bycie dobrym dla bliźniego czyni państwo nieefektywnym.
Znaczy dobrym dla bliźnich, ja bym powiedział, że są to pewne obowiązki opieki na przykład. Jeśli zostaje kobieta sama z dziećmi, prawda, i jest brat męża najbliższym krewnym, to ma obowiązek się nimi zająć, prawda? To nie jest tak, że on nie chce czy chce. Są pewne zobowiązania wynikające po prostu z uwarunkowań religijnych w świecie muzułmańskim. Ale z drugiej strony patrząc, żeby też nie było tak, że tu przedstawiam jakąś negatywną wizję, są państwa muzułmańskie na świecie, które potrafiły przełamać tą barierę takiego kolektywizmu, bo zachować ten kolektywizm społeczny, bowiem to jest nie do przełamania, nie do wyeliminowania, to po prostu jest tradycja muzułmańska, ale równocześnie rozwinąć model gospodarki wolnorynkowej i stworzyć państwo na poziomie, które się efektywnie rozwija w dłuższym procesie czasu. No Turcja jest tego przykładem, prawda? Skoro w Turcji się to udało, ale odgórnie, przy pewnych założeniach, to znaczy, że to się może udać.
No tak, ale to była też świadoma pewna decyzja, która ograniczyła rolę religii muzułmańskiej w tym kraju, która na bardzo wiele dziesięcioleci, mówiąc najkrócej, uznała, że wybranie takiego kursu na wartości znacznie bliższe cywilizacji zachodniej jest ważnym elementem zmienienia kraju na bardziej efektywnie działający.
Zgadza się, ale pokazuje to jednak, że kraj muzułmański w momencie przyjęcia odpowiedniego kursu i wyznaczenia sobie określonych celów w ramach zmiany, jakie zaszły oczywiście w tym państwie, jest w stanie wypracować efektywny model gospodarczy. Także ja wierzę w świat muzułmański, tylko że on po prostu sam musi też zorganizować się w sposób odpowiedni, bo nikt tego za nich po prostu nie zrobi.
A czy to Pakistan jest dzisiaj, jeśli pan by już, miałbym zadać panu pytanie, turysty, krajem, do którego można, mówiąc najkrócej, bezpiecznie pojechać, bo kojarzy się on nam z tym, że zostaniemy natychmiast na ulicy porwani i uwięzieni i będziemy musieli, mówiąc najkrócej, liczyć na pomoc, bo okazuje się, że ktoś będzie próbował co najmniej zarobić na nas pieniądze.
I przede wszystkim Pakistan jest krajem bardzo przyjaznym, ludzie są niesamowicie gościnni. Można powiedzieć, że oddaliby wszystkie swoje dobro dla potencjalnego turysty, a goszczenie turysty jest największym zaszczytem w świecie, w tamtym świecie i na tamtym obszarze. To jest najważniejszy jakby tutaj podstawowy element. Natomiast co do bezpieczeństwa, nie ma co ukrywać, że są obszary w Pakistanie, które są bardzo niebezpieczne i co do których nie należy też podejmować żadnych tutaj pomysłów, aby je odwiedzać. Z racji nawet tego, że są to obszary zamieszkiwane przez społeczność tuż przy granicy z Afganistanem, i tam jest ta konserwatywna, pusztuńska społeczność.
Rozumiem, że Uniwersytet w Lahore, jedna z najstarszych najstarszych uczelni w Indiach Brytyjskich, rozumiem, że jest miejscem absolutnie bezpiecznym.
Lahore jest absolutnie miejscem bezpiecznym. Pendżab, Lahore, Islamabad, Karachi, cały wschodni Pakistan jest bezpieczny. Tam nie ma strefy takiego ryzyka. A do tych przygranicznych terytoriów, tuż przy granicy z Afganistanem, na przykład w Beludżystanie, prawda, w Quetta, miasto Quetta tam się znajduje, no trzeba też mieć specjalną przepustkę, żeby wjechać. Tam turysta z plecakiem sobie od tak nie wjedzie, żeby go, powiedzmy, potem pakistańskie siły ratowały z opresji, prawda?
Przypominam, że profesor Rafał Żarowski dzisiaj był moim gościem. Rozmawialiśmy o Pakistanie i jego historii. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji i do usłyszenia.
Dziękuję.